Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry. Kwestia destabilizacji Unii Europejskiej i NATO nie schodzi z pola uwagi europejskich i polskich mediów. Zajmowaliśmy się nią już w kilku audycjach na antenie Radia Zachód, a dziś przyjrzymy się szerszym reperkusjom konfliktów hybrydowych prowadzonych przez polityczny duet Putin-Łukaszenka i także przyczynom tych konfliktów, bo wszystko w świecie ma swoją przyczynę i swój skutek. Federacja Rosyjska nie ma wystarczających aktywów, żeby prowadzić politykę w dawnym stylu Związku Radzieckiego. Z drugiej zaś strony władze na Kremlu karmią nadal społeczeństwo rosyjskie mitem o sprawczości Rosji, o jej wielkości w skali globalnej. Kremlowskie elity władzy obawiają się także delegitymizacji, która przecież nie jest oparta na demokratycznych zasadach. Na jaw wychodzą ciekawe fakty. Rosyjski fizyk i analityk statystyki Siergiej Szpilkin obliczył, że we wrześniowych wyborach do Dumy frekwencja wyniosła nie 52%, jak twierdzą władze, a zaledwie 38%. Putinowską partię Jedna Rosja poparło nie 50%, a 32% głosujących. Tak wychodzi z analiz Szpilkina. Społeczne poparcie dla Putina poważnie spadło. No i to jest jedna z przyczyn, jeśli nie główna przyczyna tego, że władze Rosji, tak jak i wiele innych dyktatur, próbują uciekać do przodu, przenosząc napięcia z wnętrza systemu na jego obrzeża. Mamy zatem konflikty hybrydowe, które służą temu, żeby Unia Europejska była bardziej uległa i NATO także wobec Rosji. Temu służy konflikt hybrydowy na granicach Polski, Litwy i Łotwy. Jest kilka celów tej wspólnej białoruskiej operacji. Jednym z nich jest zniechęcenie rządów krajów tu już wymienionych, Polski, Litwy, Łotwy, do wspierania białoruskiej opozycji. Kolejnym jest skłonienie Unii Europejskiej do wypłacenia Łukaszence pieniędzy za powstrzymywanie presji migracyjnej, a trzecim jest doprowadzenie do międzynarodowego uznania białoruskiego dyktatora za partnera do rozmów, oczywiście przy pomocy rosyjskiej dyplomacji. Kolejnym konfliktem hybrydowym zainicjowanym przez Rosję jest zmniejszanie dostaw gazu do Europy i tu ciekawe, z wyjątkiem Finlandii i Niemiec. W celu wywołania oczywiście kryzysu gospodarczego i niepokojów społecznych na kontynencie. To z kolei ma zniechęcić rządy wielu krajów europejskich do opowiadania się po stronie Ukrainy, ponieważ wiele na to wskazuje, że ten kraj jest głównym polem rosyjskiej gry politycznej. Prezydent Zełenski wbrew nadziejom Moskwy okazał się zbyt prozachodni i do tego wzmocnił ukraińską armię. Sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że do Warszawy przybyła Avril Haines, szefowa wywiadu narodowego Stanów Zjednoczonych i zachęcała premiera Morawieckiego do udziału Polski w koalicji natowskiej i Unii Europejskiej, mającej na celu zniechęcenie Putina do podjęcia decyzji o inwazji Rosji na Ukrainę. Prezydent Francji Emmanuel Macron ostrzegł Władimira Putina, że napaść na Ukrainę spotka się tym razem z reakcją NATO. A w dzisiejszym otwartym mikrofonie pytamy, czy wspólna akcja NATO i Unii Europejskiej ma szansę skłonić Rosję do zaniechania prowadzonych aktualnie konfliktów hybrydowych i dopytujemy również, jak powinniśmy w Polsce odnieść się do agresji kierowanych przez Władimira Putina wobec Zachodu, w tym również naszego kraju.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Przypomnijmy jeszcze zasady programu.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Zasady programu. Na wypowiedź przeznaczamy 1,5 minuty.
Wypowiadamy się w temacie audycji. Przestrzegamy zasad kultury osobistej.
Telefony od Państwa odbiera dziś Hubert Pietroński. My jesteśmy gotowi. Widzę, że Państwo również. Zatem odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kłaniam się, Rysiu Żar. Panie redaktorze, temat, który dziś aktualnie jest albo ma być poruszony, jest bardzo istotny. Ja nie neguję, nie podważam, ale chcę powiedzieć, że 28 380 zakażeń i 460 zgonów, wydaje mi się, że wie pan, jeśli rząd nie robi w tym kierunku nic, to znaczy się, że jest gorzej jak źle i nie wiem, czy w przyszłości Trybunał Stanu go nie spotka. Bo
dobrze, ale wróćmy do tematu. My o COVID-zie rozmawiamy dość często. Dane żadne nie są tutaj przed nikim ukrywane, natomiast dzisiaj mamy inny temat. Bardzo proszę.
Ja bym wolał, żeby dane to by, proszę pana, dane to co to znaczy dane?
Ale czy pan chce rozmawiać o temacie? No to proszę przejść do tematu.
Ja chcę rozmawiać na temat, proszę pana, a nie na taki, który wam wygodny.
No to dziękuję panu. Właściwie sam pan sobie podziękował, bo rzucił pan słuchawką. To jest kontrproduktywne. Bardzo proszę, żeby dzwonili ci, którzy są zainteresowani tematem, a nie osoby sfrustrowane. I odbieramy następny telefon.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie się Michał, witam wszystkich. Każdy temat jest ważny, wiadomo, tysiące ludzi idą, ale wojna może być po prostu, nie wolno Rosji popuszczać grzecznie, ale muszą wszystkie kraje po prostu powiedzieć, jakiś polski prezydent, Gruzja, Ukraina, kraje nadbałtyckie, a może i mój kraj. Widzimy, że jeśli do Rosji się będzie popuszczać, ta wojna hybrydowa teraz, to przecież Rosja nie maczają w tym palce. Sam Łukaszenka by aż takiego nie tak mówić, że ma poparcie w Wielkim Bracie i tak dalej. Ukraina już raz kiedyś została też oszukana, kazano się pozbyć broni jądrowej i tak dalej. I Anglia, Niemcy, wszystkie kraje obiecywały ją chronić i zapomniały o niej. Myślę, że po prostu to nie to, że Ukraina to nie jest nasz interes, bo później będziemy my po kolei. Także musi po prostu cały Zachód, cały NATO po prostu wszystko grzecznie, dyplomatycznie zacząć działać. Wiadomo, sami nic nie wskuramy, po prostu to jest poważna sprawa. Dla Hitlera też kiedyś popuszczano, zajmował Austrię i inne kraje, zajmował, w końcu Europę zajął. Także myślę, że jest w interesie całej Europy, żeby po prostu Rosjanom patrzeć na...
A jak powinniśmy się w Polsce odnieść do tych gruźb? Jak powinniśmy w Polsce się do tych gruźb odnosić?
Razem z innymi krajami sami nie możemy, tak to Polacy umiemy szabelką wojować. Po prostu wiemy, że jeśli nic nie będziemy działać jako NATO, Europa nic nie będzie działać, to te groźby przemienią się w czyny ze strony Rosji. Nie ma nawet o czym mówić. Ale jeśli zaczną wszyscy po prostu interweniować w tym wszystkim, to możemy to powstrzymać. Nie ma innego wyjścia. To jest agresor. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie i odbierzemy następny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Władysław z tej strony.
Bardzo proszę.
Panie redaktorze, tylko zwiększenie jeszcze wydatków na zbrojenia. Nie 2,5%, a 4% PKB na unowocześnienie naszej armii. To jest jedyna mowa, którą rozumie pan Putin, pan Łukaszenka. No nie do końca na pewno nie zrozumieją nasi kochani celebryci, którzy są jakby pożytecznymi i tak dalej dla pana Putina i Łukaszenki. Nie chcę wymieniać ich nazwy, bo po cóż do tego. No i nie wierzę, że Zachód zaangażuje się w najbliższym czasie militarnie, jeżeli chodzi o Ukrainę, aczkolwiek działania Wielkiej Brytanii, którzy tam wysyłają kontyngent
600,
mają wysłać 600 żołnierzy wojsk inżynieryjnych.
Wojsk specjalnych,
bo tam inżynieryjne, które tam ich uczą, że tak powiem, opatrywania ran i innych rzeczy, to już działają do tego. Natomiast te wojska specjalne to 6 tysięcy całej Unii, a nie 600 z Wielkiej Brytanii. Ale jak widać, Wielka Brytania, która wyszła z Unii Europejskiej, jej bardziej zależy na o tym, żeby, że tak powiem, stępić kły rosyjskiemu niedźwiedziowi. Aczkolwiek to z tym niedźwiedziem już wielka przesada, bo to już nie jest niedźwiedź. Niemniej jednak tylko działania poprzez dozbrajanie, unowocześnianie naszej armii pozwolą zatrzymać potencjalny konflikt zbrojny Rosji, no niestety nie z Unią Europejską, a z Polską. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Dominik w telefonie.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, pan jako znawca historii pewnie wie, jak to się miało przed II wojną światową i jak, można powiedzieć, Stalin dokarmiał Hitlera, pozwolił mu urosnąć po to, żeby osłabić Europę. Jest to świetnie opisane w książce Lodołama czy Suworowa. Także Putin na pewno, gdyby wiedział, że Europa, NATO, to wszystko jest, chodzi jak szwajcarski zegarek, na pewno by się nie odważył nic zrobić. Widzi te słabości, sam destabilizuje Europę, widzi słabość Stanów Zjednoczonych przede wszystkim. Biden to jest tylko część tej słabości Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone od jakiegoś czasu słabną. Trump to próbował naprawić, no ale mu się nie udało, za krótko rządził. No i Putin to wszystko widzi i doskonale o tym wie. Mało tego, że to widzi. On ma sprzymierzeńców jeszcze w Europie. Takim największym sprzymierzeńcem są Niemcy. No gdyby Niemcy nie byli sprzymierzeńcem Putina, to niemożliwe byłyby takie zagrania, tak? Z Ukrainą i nie tylko. I te wszystkie akcje hybrydowe czy niehybrydowe. Także no on doskonale sobie... Tak, jest to kolos na glinianych nogach. Potrzebuje po prostu przestrzeni dla surowców, żeby po prostu, bo to na tym się ich polityka opiera i tak to jest. Ale
a jak my powinniśmy na to reagować jako Polska?
Już właśnie chciałem do tego zmierzać. Ja jeszcze jedną rzecz powiem. Też by się Putin nie odważył na pewne kroki, gdyby widział jedność nie tylko w Europie, ale też tutaj w naszej części regionu i w Polsce, która jest największym krajem regionu. Jeżeli ma takich pożytecznych, już nie będę mówił kogo tutaj, no pamiętajmy, że wróg zewnętrzny jest groźny, ale wróg wewnętrzny czasami bywa jeszcze bardziej groźniejszy. I my po prostu musimy reagować? Twarde stanowisko, tak? I tutaj kraje regionu powinny się zmobilizować. Oczywiście ja uważam, że większą rolę powinno tutaj odegrać NATO, bo Unia Europejska nie jest w stanie...
No Unia Europejska nie ma armii, także...
Ale nie chodzi mi o armię. Chodzi mi o formy nacisku, tak?
Ekonomiczne, dyplomatycznego, dobra.
Dyplomatyczne. Unia Europejska jest za słaba, jest to zbyt zbiurokratyzowane ciało.
I stawiamy kropkę, panie Dominiku, tak, przedłużyłem panu. Odbierzemy następny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę państwa, Ukraina już jest przygotowywana do przejęcia. To jest po prostu upadły kraj. A resztę zrobiła właśnie w ostatnich dniach też umowę energetyczną. Białorusini zerwali z Ukrainą po 7 dniach bodajże, gdzieś tam wyczytałem. Nie dostaną pieniędzy za tranzyt, jak zostanie uruchomiony Nord Stream 2. To są dwie rzeczy, tak? Także i bez jednego strzału po prostu, jeżeli będzie na Ukrainie zimno, gospodarka nie będzie funkcjonować, to ludzie po prostu pójdą do Putina, tak jak na wschodniej Ukrainie ludzie to zrobili w rejonie Donbasu i tak dalej, tak? Także tak to wygląda i prawdopodobnie to się wydarzy na początku przyszłego roku. Tak mówią też eksperci.
Jak Polska się powinna zachowywać wobec takiej sytuacji?
Polska ma bronić swoich granic, tylko tak jak ktoś mówił, armię. Polska nie jest w stanie wyszkolić armii, ani zbudować może tak liczbowo, tak powiększyć, ale nie są w stanie przygotować żołnierzy do tego. Armii się buduje przez lata. Tak jak było kiedyś, tak? W tych poborach, gdzie było po prostu nastawienie.
Czyli nic się nie da zrobić, pana zdaniem?
Ja myślę, że nie, ponieważ tak samo tutaj Unia Europejska już nie ma. Unia Europejska się po prostu podzieliła. Niemcy współpracują z Putinem, ponieważ są powiązani gospodarczo, a największym wrogiem świata są Chiny, prawda? I jeszcze będzie, tak jak właśnie ten ekspert się wypowiadał, którego słuchałem, że jeszcze świat będzie prosił ruskich, że tak powiem w cudzysłowie, żeby wspólnie z Amerykanami, bo przecież Chiny są tak samo wrogiem, będą wrogiem po prostu świata. I do tego to wszystko zmierza, że będą całować po nogach Putina, żeby po prostu obronić się przed Chinami, prawda? Także
no, tak, zobaczymy, czy Putin przetrwa, bo to też różnie Putin może przetrwa, wyglądać.
Oj, przetrwa. Panie redaktorze, przecież sami widzicie, co się dzieje. Przecież 70% gospodarki niemieckiej jest częściowo w rękach Rosjan.
No nie. Zmierzamy do kropki, ale te ostatnie dane, które pan przedstawił, nie są prawdziwe.
Dobrze, ostatnie zdanie. Polska po prostu nie będzie się sama w stanie obronić. I tyle. I zostanie, tak jak było w 1939 roku, druga wojna się zostanie sama po prostu. Będzie musiała Polska się stała wręcz. I bardzo dobrze, że rząd zaczyna się zgodzić. Być może zdążymy ocalić troszeczkę.
I stawiamy kropkę, bowiem dziękuję. Inni słuchacze też się chcą do nas dodzwonić i odbieramy następny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo proszę.
Tak, panie rektorze, no czy Unia coś zrobi i NATO, wierzy pan w to? Przecież mieli zniszczyć Putina i Rosję, jak dokonała aneksji Krymu. I co? I Niemcy ponad głowami wszystkich robią sobie Nord Stream, wzmacniają Putina jak tylko mogą. To jest takie mydlenie oczu, wie pan, bujanie frajerów. Jak to zrobić Biden, który dał obecnie tym podpalaczom Europy i Niemcom i pochodnie ratę i kadnicy z benzyną, żeby się tym bawili. No nie bądźmy śmieszni. I ten kryzys z tymi najeźdźcami islamskimi i to, co się dzieje z Nord Streamem, i ta pandemia, to są wszystko naczynia połączone. To po prostu szaleńcy, którzy chcą wprowadzić nowy światowy porządek, robią sobie specjalnie takie ogniska zapalne, aby zrealizować swój cel. Co robi Europa, proszę pana, swoją idiotyczną polityką Zielonego Ładu? Zniszczyli już przecież gospodarkę, przemysł przez to podrażanie cen energii. Wszystko wędruje z Europy. Teraz chcemy jeszcze zniszczyć zdrową żywność poprzez mydlenie oczu.
Ale wróćmy do tematu. Wróćmy do tematu. Pana zdaniem wszystko jest stracone, tak? Putin wygra, podporządkuje sobie Ukrainę, rozbije NATO i Unię Europejską.
Putinowi nic nie zagrozi, bo to jest wszystko robione z błogosławieństwem Niemiec i tych ogłupiałych ludzi, którzy siedzą w komisjach europejskich. Takie jest moje zdanie i zobaczy pan, że tak będzie. Dziękuję.
Pożyjemy, zobaczymy, oczywiście będziemy, przyglądamy się sprawie i będziemy się jej dalej też przyglądać. Odbieramy następny telefon. Dzień dobry. Halo, halo.
Dzień dobry.
Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry, mówi stały słuchacz. Proszę pana, my jesteśmy w Unii i jesteśmy w NATO. Podobnie i Niemcy są w NATO, dysponują odpowiednią armią. Ja myślę, że gdyby Polska poprosiła Niemcy i Bundeswehr, żeby nam pomogli na granicy z Białorusią, to problem byłby załatwiony. Myślę, że Łukaszenko i jego poplecznicy nie będą atakować Bundeswehry. I problem by się skończył. Wystarczy poprosić Niemców o pomoc.
A co z Ukrainą? Też trzeba wysłać Bundeswehrę na Ukrainę?
Na tym się nie zastanawiałem. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof.
Dzień dobry.
Witam słuchaczy. Ja uważam, że ten temat jest ważny. W ogóle w Polsce mamy teraz trzy takie kluczowe tematy. Właśnie ten, o którym mówimy dzisiaj, sprawa naszego bezpieczeństwa, zwłaszcza ze wschodu, sprawa koronawirusa i sprawa drożyzny i inflacji. I moim zdaniem we wszystkich tych trzech sprawach rząd działa nieudolnie, no i na pewno z dużym opóźnieniem. Ta sytuacja teraz na granicy pokazała nam, że takie mrzonki o 200-300 tysięcznej armii, na którą nie wiadomo, czy nas stać, nie wiadomo, czy znajdziemy chętnych przy niżu demograficznym do tej armii, to właśnie to mówię, że to są mrzonki.
A jak powinniśmy się w tej sytuacji zachować? W tej, która już jest?
Chociażby to, że te setki czy dziesiątki żołnierzy może zastąpić paru wprawnych dyplomatów, czy premier, który ma taki autorytet, jak ma Angela Merkel, czy prezydent Sarkozy. Pamiętamy czasy, że prezydent Kwaśniewski...
No ale Putin wysłał panią Merkel do Łukaszenki metodą kelnerską.
No, mimo wszystko widzimy, że sytuacja po ich telefonach się uspokoiła, tak?
No nie bardzo. Mamy dalej bardzo dużą ilość naruszeń granicy, tak, także się sytuacja nie uspokoiła.
Zaczęły się powroty tych imigrantów. Oni już w krajach swojego pochodzenia przekazują informacje.
To fakt, ale to nie jest duża w tej chwili ilość tych emigrantów, którzy wyjeżdżają, panie Krzysztofie. A na Ukrainie mamy 100-tysięczną armię na granicy z Ukrainą, 100-tysięczną armię rosyjską.
Na pewno warto stawiać na dobrych dyplomatów, na to, żebyśmy nie denerwowali naszych mimo wszystko przyjaciół jednak z Europy czy z NATO.
I zmierzamy do kropki. Zmierzamy do kropki.
Nie bez powodu posłowie w czasie tej debaty apelowali o 100 dni spokoju dla rządu, ale ten apel skierowali do Zbigniewa Ziobry.
Dziękuję za opinię. Jest taka rzymska maksyma, si vis pacem, para bellum, chcesz pokoju, bądź gotów do wojny. I to nie działania dyplomatyczne, tylko twardy opór polskich służb mundurowych powstrzymuje migrantów na granicy, a nie telefony pani Angeli Merkel do pana Putina. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Rysiu się kłania.
Dzień
panie
dobry.
Redaktorze, a ja na pana Parabellum, te właśnie wykonujące do wojny, mam znacznie piękniejsze określenie. Jak ci się powiodło lepiej niż komu innemu, to zbuduj większy stół, a nie wyższy płot.
No jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem.
Idealnie odnosi do Polaków dzisiaj. Mm-hmm. Idealnie. Druga sprawa, też właśnie wracając do tego, wolujmy, Mahatma Gandhi powiedział, jeżeli będziemy stosowali zasadę oko za oko, ząb za ząb, powodujemy, że świat będzie ślepy.
No dobrze, to skoro już te mądre maksymy pan przytoczył, to co powinniśmy jako Polska robić w tej sytuacji? W sytuacji, jaką mamy na granicy i w sytuacji, jaką mamy na Ukrainie. Bo
ale
to jest też sprawa Polski.
Własne życzenie. Tak? Przez tempotę naszych polityków, na aha, własne życzenie.
Aha.
Panie redaktorze, pierwsza sprawa. Ten Nord Stream 2. 20 lat temu zacząłem budować gazociąg Jamał. Koło Rynachowa leci. Rosjanie wykupili grunt na dwie nitki rurociągu. Jedna nitka idzie, a druga zarazem zarasta. Jakbyśmy zaczęli tempo szczekać na Rosjan, Rosjanie pokazali nam cztery litery, my sobie zrobimy inne przejście.
To aha,
inne
czyli przejście. To Rosjanie nie mają nic wspólnego z tymi hybrydowymi wojnami gazowymi na granicy i to nie ich wojska skoncentrowane
płacimy
są
na
Ukrainie.
Podłość. Panie redaktorze, płacimy za naszą podłość.
Panie Ryszardzie, panie Ryszardzie. Niech się pan opamięta trochę. To nie Polska jest agresorem.
Panie redaktorze. Mogę jeszcze...
Proszę, proszę, tak. Proszę zmierzać już do finału.
93 rok, Niemcy się zjednoczają. Umowa rzymska. NATO nie przesuwa się dalej. Podstawi na tym warunku Rosjanie się godzą z Niemcami i Niemiec. Co NATO zrobiło?
No to pan tutaj wygłasza tezy, tak? Już się pan wolał wyłączyć. Dobrze. Zresztą czas był też ku temu. Przedłużyłem panu wypowiedź. Odbieramy następny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kłania się Julian z Zagania. Wielce szanowny panie redaktorze. Pan jest historykiem z wykształcenia, jak pan mówi. Proszę pana, chciała przede wszystkim wykonać telefon do prezydenta Stanów Zjednoczonych, żeby w końcu zrobił porządek z Kurdami, proszę pana, bo ta fala będzie szła i szła i szła.
Z kim, żeby zrobił porządek?
Z Kurdami, proszę pana.
To co on ma zrobić, pana zdaniem?
A tego to ja nie wiem, co on ma
aha
zrobić. On
ale jakby ten porządek miał wyglądać, bo pan mówi, że trzeba zrobić
pana
porządek.
On im coś obiecał. Uczestniczyli w wojnie, proszę pana, z Irakiem, Kurdowie, później z ISIS.
Ale to nie ci Kurdowie przybywają do Polski. Mówimy o Kurdach irackich.
Proszę pana, i z Turcji, i z Iraku, i ze wszystkiego.
Głównie
nie
z Iraku.
Mają państwa 35 milionów ludzi, nie ma państwa, proszę pana. I będą szli cały czas.
Ale to nie jest tylko problem Kurdów.
Ale jest całości, proszę pana, tej wspaniałej tamtej krain, gdzie normalnie zlikwidowano wiele, wiele rzeczy. Proszę
czyli
pana,
Biden powinien rozwiązać ten problem, pana zdaniem, tak? Tak
proszę
rozumiem.
Proszę pana, przede wszystkim ma największy udział w tym wszystkim. W całym tym bajzlu, za przeproszeniem. I tam najwyższy czas, żeby ktoś normalnie mu to przypomniał, że najwyższy
a
czas...
A co jeśli chodzi o Ukrainę? Jak powinna reagować Polska i pozostałe
pana,
kraje NATO?
Ukraina to jest 10 miliardów Stany Zjednoczone wstawiły Majdan i z tego nie miały nic. Straciły je bezpowrotnie, proszę pana.
No,
bo Krym przejęli
jednak
Rosjanie.
Tak nie jest, jak pan mówi.
No niestety.
No nie. Ja to zaraz skomentuję. Niech pan dokończy opowieść.
Poszło.
Niech pan dokończy opowieść. Jeszcze chciałby pan coś dodać? Chyba nasz słuchacz się wyłączył. Otóż zawsze prostujemy nieprecyzyjne informacje. Otóż oczywiście, że jednym z powodów tego, że Rosja koncentruje swoje wojska na granicy, nie jest, jak nasz słuchacz twierdzi, to, że Ukraina jest już prorosyjska, bo to byłoby nielogiczne. Po co w takim razie koncentrowaliby wojska? Jest to, że prezydent Zełenski wbrew oczekiwaniom Kremla okazał się zbyt prozachodni i wzmocnił ukraińską armię. To Rosję niepokoi, ponieważ chce zainstalować w Kijowie prozachodni, promoskiewski oczywiście rząd. Pisze o tym w sobotnio-niedzielnym wydaniu do Gazety Lubuskiej. Jeśli ktoś z państwa będzie chciał się z tym zapoznać, proszę uprzejmie. Odbieramy następny telefon.
Halo, dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Pozdrawiam. Panie redaktorze, no pana Ryszarda nic nie nauczy rozumu. To jest obrońca Putina i wie pan, i rosyjski, prorosyjski człowiek. Nawiązując do tego pana, co mówił o sprowadzeniu Bundeswehr. Niemcy nie mają armii. Oni sami przyznają do siebie. Nie mają. Nie płacą 2% podatku, tak jak NATO nakazuje.
Znaczy nie można powiedzieć, że nie mają armii. Nie można zupełnie powiedzieć, że nie mają
armii. Słaba armia.
No, to już lepiej.
Głupot nie gada. I niech się zapozna z ekspertami i tak dalej, i tak dalej. I tak to byli kiedyś, wie pan, przed wojną, lata między wojną i wcześniej, żeby sprowadzić armię niemiecką, rosyjską. I ja powiem tak, panie redaktorze, przecież to są młodzi ludzie, atakują naszych żołnierzy, policjantów. To każdy policjant, żołnierz, jeżeli ma prawo, jeżeli jest zagrożone jego zdrowie i życie, ma prawo użyć broni. Do nich nie, nikt nie strzelał. A oni atakują, zranili kilkunastu policjantów już. I co? Młodzi ludzie.
A jasne. A teraz jak powinniśmy się zachować wobec rosyjskiej groźby inwazji na Ukrainę? Jeżeli Ukraina zostanie stracona, to wielu ekspertów twierdzi, że polska wschodnia granica będzie nie do obrony.
Kto dawał gwarancję Ukrainie? Oddajcie broń atomową. Na początku, kiedy Ukraina... Oddajcie broń atomową, my gwarantujemy wasze bezpieczeństwo. I co? Tak jak zwykle Zachód... Papier, swoje dokumenty, swoje układy, a życie pokazuje co innego. Co? Bo Putina się przestraszy. On tylko rozumie siłę. Ponieważ Amerykanie mają słabego prezydenta Bidena. Słabiutki, schorowany, stary człowiek. A Putin jest młody,
i zmierzamy do kropki.
Zdrowy. I on tylko rozumie mowę siły. Mowę siły. I przypomnę słowa świętej pamięci prezydenta naszego.
Ostatnie zdanie.
Co mówił Tbilisi?
Najpierw tak, to wiem.
Gruzja. Mm-hmm. Najpierw Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze kraje nadbałtyckie, a potem być może mój kraj Polska.
Dziękuję za opinię. Odbierzemy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Jerzy Rzepina. Pozdrawiam pana redaktora, wszystkich słuchaczy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam również, proszę bardzo.
Panie redaktorze, Polska, jeżeli ktoś troszeczkę myśli rozsądnie, ma wielki problem z Ukrainą. Bo żeśmy budowali przez te 30 lat bufor taki bezpieczeństwa tych krajów. Litwa, Łotwa, Estonia. Z Białorusią nam nie wyszło. I była jeszcze szansa tutaj z Ukrainą. Ale to jest otwarty front. Także my mamy wielki problem. Bo widzimy, jak się zachowuje Białoruś wobec nas. Jeżeli Rosjanie przejmą Ukrainę, mamy wielki problem.
Nie a wiem, zatem jak się powinniśmy zachować w tej sprawie?
Tak, właśnie teraz zmierzam do tego.
Bardzo proszę.
Nie wiem, panie redaktorze, tego, czy Polska jest w stanie obronić, ale jest jeszcze szansa. Może taki ja mówię tak, tam jeden z SLD wypowiadał się, obrona przeciwrakietowa. Panie z SLD, nie obrona przeciwrakietowa. Powinniśmy uzyskać broń strategiczną. Może teraz to powiem, co tego wam się wszystkim nie będzie podobało.
Ta wszystka
awantura, jest wszystko, co tutaj jest w Europie, to jest za sprawą Rosji i przyzwoleniem Niemiec. Jeżeli do władzy przyjdą ludzie w Polsce, którzy są zdecydowani, to my poprzez atak na Niemców, bo możemy zagrozić im, możemy...
Ojej, ale Niemcy są naszym sojusznikiem w NATO. Proszę chciałby pana, pan sojusznika atakować najpierw?
Proszę mi tylko powiedzieć. Jeżeli... Chcę dokończyć 2-3 zdania.
Proszę.
Jeżeli gra pan w szachy, a ja gram często w szachy, i jest taka pozycja, że jeden ruch i jestem zamatowany, jestem pod ciągłą presją. Trzeba wreszcie Niemcom uzmysłowić. Jeżeli się Rosjanie nie uspokoją, to my możemy ich zaatakować. Ich elektrownie atomowe, pociskami rakietowymi. Wreszcie musi tym kraju i tym na tym świecie zapanować porządek. Bo to, co się robi, to jest wszystko za przyzwoleniem Niemiec.
Stawiamy kropkę. Powiedział pan więcej niż 3-4 zdania.
Dobra, no 2 zdania. Panie redaktorze, Niemcy w 1945 dostali po tyłku, że tak powiem, bardzo sromotnie i oni mają syndrom niemiecki i raczej rosyjski. I to, co Rosjanie zrobią, to oni idą, to jest naród, który się boi, a ta emigracja teraz co przyszła...
I stawiamy kropkę zdecydowanie. Dziękuję bardzo za opinię. To jakaś katastroficzna wizja, żeby jeszcze w ramach NATO w obliczu rosyjskiego zagrożenia wziąć się za łby i doprowadzić do wojny. No ja tego nie kupuję. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, z tej strony Mirek, powiedz się rodzinę.
Dzień dobry.
Ja powiem... Ja powiem tak, no tutaj jeśli będzie konflikt Rosja-Ukraina zbrojny, to nie powinniśmy się angażować. Po prostu to jest to ryzyko, że jeśli się zagrożymy...
No a jeśli Ukraina to... przegra i będziemy mieli na całej wschodniej granicy rosyjskie wojska, to jak pan uważa,
ja
będzie dobrze?
Ja nie zakładam, że Ukraina przegra. Aha. Ja po prostu jestem przeciwny, żebyśmy my się angażowali, ponieważ jest to ryzyko, że mogą uruchomić tutaj front od Kaliningradu.
No dobra, a jeśli NATO się zaangażuje, bo prezydent Macron powiedział, że inwazja Rosji na Ukrainę nie pozostanie bez reakcji
NATO. NATO powinno się zaangażować.
No a my jesteśmy częścią NATO.
No tak, ale w tym wypadku powinien się wstrzymać, bo jako państwo, nie?
No nie, wie pan, jest, jeżeli całe NATO zareaguje, to mamy obowiązek. Sojusznicy.
Ale ja uważam, że w tym wypadku powinniśmy się nie angażować, bo jest to ryzyko.
Czyli co, wystąpić z NATO, tak? Powinniśmy wystąpić z NATO, no bo pan mówi, a ja usiłuję panu zadawać kolejne pytania, żeby się zorientować, czy pan to wszystko sobie dobrze przemyślał.
Ja wiem, co pan ma na myśli, że jesteśmy w NATO i jak NATO stanie w jakichś działaniach wojennych, to powinniśmy uczestniczyć z nimi, nie? No ale w tym wypadku to jestem przeciwny, żeby nasze wojsko uczestniczyło, bo tu jest właśnie to ryzyko, że uruchomią front od Kaliningradu. A tak jak polski żołnierz się nie będzie angażował w ten konflikt, to jest szansa, że nie uruchomią tego frontu od
Kaliningradu. Czyli Polska ma nie wypełnić sojuszniczego obowiązku.
Możemy wypełniać, ale w inny sposób. Inne kraje, tak jak Wielka Brytania dała gwarancję Ukrainie i Stany Zjednoczone, bo tam zlikwidowano...
Aha, czyli pan uważa, że to jest ich sprawa głównie.
Nie, no my będziemy też ich wspierać. Poza tym trzeba stworzyć koalicję międzynarodową.
No dobrze, pytanie jak Chiny... wspierać? Pytanie jak wspierać Ukrainę?
No wspierać, no to jesteśmy w NATO i NATO powinno dać gwarancję Ukrainie i w razie czego konkretne gwarancje,
no
jak Rosja zaatakuje, to da wsparcie militarne i to wszystko, tylko mówię, bez naszego udziału, nie? Inne kraje NATO powinny tam się zaangażować. I jeszcze taka sprawa. Unia Europejska jest bardzo wyczulona na praworządność, fałszywie wyczulona. Bo tak jak tutaj w Polsce reformuje się sądownictwo pod kątem tego, żeby to sądownictwo lepiej funkcjonowało, no to kładą łapę i utrudniają reformy i mówią, że to jest brak praworządności.
Natomiast zmierzamy do końca, do kropki.
Jak tutaj niektóre kraje Unii Europejskiej współpracują z Rosją, która jest nie jest demokratyczna, fałszują tam wybory, tak samo tu i tutaj nie ma jakoś Unia Europejska nie wykazuje się tutaj troską o praworządność.
No tak, wychodzą z założenia, że ponieważ Rosja nie jest członkiem Unii Europejskiej, to standardy może mieć inne. Dziękuję panu. Odbierzemy następny telefon.
A, dzień dobry, Kazimierz Niedrzecza.
Dzień dobry.
Odpowiadam na pytanie od razu. Powinniśmy się zbroić to na potęgę oraz powinniśmy wprowadzić powszechną służbę wojskową na wzór Izraelu. Proszę pana, nic w Europie się nie dzieje, w ogóle w świecie, od ponad 300 lat bez Niemiec i bez Rosji. Zawsze jak oni się kumają, to Europa jest w pożodze i w ogniu. No i teraz też się na to zapowiada. Proszę pana, wielkim błądem Ukrainy było oddanie broni jądrowej i zagwarancję Rosji, Niemiec, Ameryki, no i chyba tam Anglicy jeszcze.
Tak, byli, Wielkiej Brytanii również, ma pan rację.
No, to jest ważne. To jest ważne. Widzimy, co Polska przeżywa, jakie mamy gwarancje. Nawet premier nie może nawet z mównicy skorzystać. Proszę pana, jeszcze mam taką jedną, bo uważam, że NATO, jeżeli chce faktycznie pomóc Ukrainie i zapobiec temu, to powinno podpisać umowę stowarzyszeniową z Ukrainą, Ukraina NATO i od razu przeprowadzać wojska. I polskie wojska też powinny tam pójść. Jakaś dywizja czy tak dalej, amerykańskie, to różne inne. I trudno, jeżeli wtedy Putin zdecyduje, no to będzie wojna światowa. No. A jak po kawałku, to i tak będzie wojna światowa, tylko że za kilka lat. Proszę pana, jeszcze parę reakcji. Reakcji Unii Europejskiej oczywiście nie będzie, bo przecież Niemcy tam wiodą prym i oni na to nie pozwolą. Już to widać w stosunku do Polski, na przykład w obecnej sytuacji.
I zmierzamy
tak,
do kropki.
Nic się nie zmieni. I historia, obawiam się, że może się powtarzać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Odbierzemy kolejny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Pan z zawodu jest historykiem, tak?
No, to może nie ma większego znaczenia.
Przepraszam, tak, z wykształcenia. Tak. Ukończył pan historię. No to historycznie powinien pan wiedzieć, skąd się wzięły te wszystkie problemy na naszej wschodniej granicy, kto jest powodował. Jeżeli pan nie wie, mogę to przypomnieć, ale szkoda czasu. Sprawa następna. Panie redaktorze, bardzo chętnie mówi pan o Ukrainie i mówi pan w kontekście, że premier Zełenski. Jeżeli mówi pan o Białorusi, to mówi pan reżim Łukaszenki.
Tak
jeżeli
jest.
Mówimy o Rosji, mówi pan reżim Putina.
Tak jest. No
to gdzie jest prawda wreszcie? Czy pan jest obiektywny w tym momencie? Nie jest pan.
Reżim Łukaszenki nie jest demokratyczny.
Tak?
Putin dochodzi do władzy w wyniku sfałszowanych wyborów permanentnie.
To może
to, o czym mówimy.
To może sobie postawmy pytanie wobec tego, kto nami rządzi. Może u nas też jest reżim Kaczyńskiego.
Pozdrawiam. No nie, to pan akurat kulą w płot wcelował. W Polsce wybory odbywają się na zasadach demokratycznych i tego nikt nie kwestionuje w przeciwieństwie do Białorusi i do Rosji. I odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze, towarzysz Adam.
Dzień dobry.
Ja chciałem powiedzieć ogólnie, że w tej chwili Putin zawsze, gdy miał jakieś zagrożenie i spadek popularności, próbował albo zajmował były terytorium Związku Sowieckiego, tak jak było w Gruzji.
No tak, metoda jest stara, tak.
Metoda jest stara i to się podoba niestety Rosjanom i sondaże wtedy skakują. Także tonący się Brzyd chwyta, trzeba się liczyć z tym, że może być atak na Ukrainę i wtedy będziemy mieli dwóch sąsiadów wrogów, tak? Bo będzie i Łukaszenko, no i Putin, który nas nie darzy sympatią. Najwięcej Putinowi pomagają niestety Niemcy, budując ten rurociąg, który powoduje, że będę miał zawsze świeżą gotówkę i będzie mógł jeszcze więcej wydać na zbrojenie, na wojska. Ma niestety armię czynną. My tej armii nie mamy. I w związku z tym, że opozycja krytykowała takie właśnie te posunięcia, które miały zmodernizować armię i te zakup tych czołgów Abramsów, jak widać, że nie jest to uzasadnione. My możemy pomóc Ukrainie w ogóle finansowo tylko i tak samo jak może pomóc jakieś bezwrotne pożyczki, tak samo może pomóc Zachód po to, żeby Ukraina miała prężną armię, a jest ukraińska armia zdeterminowana. To nie jest mała Czeczenia. Rosja musi się z tym liczyć, że poniesie tam duże straty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Odbierzemy następny telefon. Dzień dobry.
Witam. Dzień dobry.
Bardzo proszę.
Andrzej z Nowej Soli. Cały czas dywagujecie i rozważacie inwazję, że tak powiem, Rosji na Ukrainę, a w przyszłości Rosji na Polskę. Władimir powiedział chyba w 2014 roku, że do Warszawy dojdzie w 3 dni. Ale po co? Więc tutaj dywagacje takie, to nie ma sensu, czy będzie wojna, nie będzie wojny. Trzeba pilnować swojego podwórka. Rurociąg, że tak powiem, północny koło Tyłka mi lata. A wie pan dlaczego? Bo mamy Świnoujście. Jak chcą sprzedawać, to czemu mamy im przeszkadzać? Niech sprzedają. Niech sprzedają ten gaz. My kupujmy od Norwegii. Aha. I Jarek zapomniał, i pan Tusk zapomniał wybudować go. Czyli jesteśmy w czarnej, że tak powiem.
No, nie podzielam pana pesymizmu, ale proszę dalej.
No, wie pan, no, mamy LPG, przyjmujemy. Pilnujmy swojej gospodarki. A wojsko nie, chociażbyśmy mieli 2 miliony. Ruski załatwi. Społeczeństwo trzeba uzbroić. Tu nie ma dyskusji. Społeczeństwo uzbrojone jest problemem dla agresora. Tylko...
No ale społeczeństwo uzbrojone, lecz niewyszkolone nie załatwia sprawy.
Jak wyjdzie na ulicę lud za, że tak powiem, przestępstwa gospodarcze lub tam jakieś machlojki, nieudane przetargi, brak odpowiedzialności urzędników karnej za różne rzeczy, to tak, wie pan, troszkę nie bardzo społeczeństwo uzbroić, bo się rozgniewa i przyjdzie na przykład zamiast na manifestację 11 listopada, przyjdzie, dajmy na to 200 czy 300 tysięcy ludzi uzbrojonych i jest problem.
Tak pan uważa.
W państwie, którym jest, że tak
zmierzamy powiem, do kropki.
Układane jak należy, nie ma co się obawiać i żyć normalnie. Pracować i żyć jak człowiek.
Czyli żadna groźba Putina jest nam niestraszna.
Oczywiście, jak będzie społeczeństwo uzbrojone.
Aha. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I odbierzemy następny telefon.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, na temat tego uzbrojenia. W Niemczech na 100 osób jest 30 broni palnych. W Polsce jest 1,3. Drugi temat. Nie można walczyć z przeciwnikiem zewnętrznym, jeśli toleruje się taką opozycję, która sprzyja wrogowi. No jest niezbędną rzeczą, aby ją zneutralizować. Dlatego, że istnienie jej zawsze będzie powodować dodatkowe koszty, które byłyby, powiedzmy, potrzebne na tarczę tak zwaną. No i trzecia rzecz. Niewykorzystane są zdolności Kościoła rzymskokatolickiego. Mamy bardzo dużo biskupów, arcybiskupów, którzy mają przydomek TW, mają olbrzymie doświadczenie polityczne. Trzeba byłoby ich wysłać z ewangelizacją na wschodnią granicę i niech i żołnierzy putinowskich i no jak on się tam nazywa, no w każdym bądź razie no ewangelizować ich, niech oni procesje robią, niech oni pokazują, co oni potrafią. Biorą gigantyczne pieniądze z budżetu państwa i co z tego my mamy? Miłego no, dnia.
Wie pan, pan może ma niewiele, bo nie lubi pan kościoła, jak słyszę. Ale ma pan do tego prawo. Odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Bernard Żegania. Panie redaktorze, popieram tego pana, co mówił o powszechnym obowiązku służby wojskowej, tak jak na wzór w Izraelu. Już powinno być teraz przywrócone tą ustawą o obowiązku obrony ojczyzny. Już teraz i powinien być normalny powrót do wojska. To jest jedno. Trzeba szybko podjąć działania, rząd i nie 250, a przynajmniej 500 Abramsów zakupić od tego, albo wypożyczyć od Stanów Zjednoczonych inny sprzęt po to, żeby dozbroić armię, bo nasza armia jest niedozbrojona. Bo zakłady pracy powinny produkować tyle, ich są zakłady zbrojeniowe, powinna być zwiększona moc produkcyjna, tak żeby dozbroić armię. I faktycznie nie może te 250 iść z wojskami obrony terytorialnej 300, ale te przynajmniej w granicach 150-200 tysięcy. Teraz powinno już to być stworzone. Nie czekać.
Ale wie pan, że utworzenie takiej armii to kwestia co najmniej dziesięciolecia, jeśli nie więcej. No, natomiast my pytamy o to, jak się zachowywać teraz.
Tak, ale panie redaktorze, my to tak patrzymy, poczekamy, zobaczymy, co się dzieje, jak będzie się to działo. To przypomina mi się wypowiedź mojego znajomego, który był w Afganistanie na misji, wszedł na centrum dowodzenia, polski generał miał dyżur bojowy. Jedzie dwa motocykle z rakietopancami Afgańczycy, a nasz generał mówi, zobaczymy, co się będzie działo, gdzie pojadą. No to wchodzi amerykański pułkownik, popatrzył na ekran mój i przejmuje dowodzenia. Mikrofon w rękę, komenda do F-16, poszły dwie salwy i po Afgańczyka z motocyklami.
Dziękuję, dziękuję panu za wypowiedź. Przedłużyłem ją. Ciekaw byłem końca tej opowieści. Usłyszeliśmy. Za chwileczkę będziemy odbierać następne telefon. Dobrze, odbierzemy teraz. Halo, halo. Jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Ja odpowiem na to pytanie konkretnie. Wystarczy ten Ukrainę ten wciągnąć do NATO, a Polskę ten, żeby się bardzo tam uzbroiła czy coś, to przesunąć niemieckie bazy, amerykańskie bazy Rammstein do Polski. I już by było po temacie.
Tak i pan to uważa, że to takie tak proste jest wszystko?
Nie, no może nie, ale jak Donald Trump wróci na stanowisko, no to tak będzie. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo, halo.
Dzień dobry. Ja tylko chciałem powiedzieć tak. Jak teraz wygląda obecna opozycja, która dzierżyła władzę przez ileś tam lat, która likwidowała armię, która zatwierdziła poprzez pana Komorowskiego i poprzez tego kozieja całego, że tam nie ma żadnego zagrożenia, że nic tam nie będzie. Jak oni, co oni wtedy mówili? Co oni doprowadzili? Do czego doprowadzili? My teraz mamy jak armię zbudować? Jak się mamy bronić? To powinno być Trybunał Stanu dla tych wszystkich ludzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To był ostatni telefon do otwartego mikrofonu. Winien jeszcze jestem kilka informacji. Jeśli chodzi głównie o sytuację na Ukrainie, Ukraina zabiega o swoje bezpieczeństwo. Ukraiński parlament ratyfikował właśnie 5-letnią umowę wojskową z Turcją. Brytyjczycy wkrótce dostarczą armii ukraińskiej niewielkie, ale bardzo celne rakiety powietrze-ziemia, Brimstone. Tak się nazywają te skuteczne rakiety. Natomiast Stany Zjednoczone już od 2020 roku dostarczają Ukrainie wyrzutnie przeciwpancerne Javelin i ostatni taki transport przybył w październiku. Równocześnie do Odessy wpłynął amerykański statek Ocean Grant z 2 kutrami patrolowymi dla ukraińskiej marynarki. A premier Boris Johnson, Wielka Brytania jest jednym z sygnatariuszy tego układu o ochronie Ukrainy w zamian za jej rezygnację z broni atomowej, oświadczył, że szykujemy szereg przedsięwzięć o charakterze wojskowym, a Putin ma się nad czym zastanawiać. Za dzisiejsze opinie dziękuję, nawet za te najbardziej dziwne. Takie macie Państwo poglądy. Wraz z Hubertem Pietrońskim żegnamy się z Państwem, a do usłyszenia mówi Adam Ruszczyński.
Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziękujemy za udział w audycji. Najciekawsze głosy i komentarze usłyszysz raz jeszcze w sobotę w programie W tym coś jest o 12:40.